Teraz czas, abyśmy rozpoczęli choćby w takim telegraficznym skrócie, bo czas mamy określony, przekazanie naszym słuchaczom wiedzy, informacji na temat właśnie niebieskiej karty, czy niebieskich kart, samego zespołu interdyscyplinarnego, a raczej jego schematu funkcjonowania, roli dobrych ludzi. Tu myślę nie tylko o gabinecie psychologa, czy wychowawcy w szkole, czy lekarzu pierwszego kontaktu, tak? Bo jesteśmy przy temacie zapobiegania i określania sytuacji danej osoby, tych osób zagrożonych przemocą,
czy
wobec których jest podejrzenie stosowania przemocy.
Rzeczywiście.
Żeby to nie trwało.
Żeby to nie trwało, bo nadrzędnym celem wszystkich instytucji, które działają między innymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jest zatrzymanie przemocy, powiedzenie stop przemocy. Ustawodawca, aby tutaj nie zanudzać naszych słuchaczy aktami prawnymi, powiem tylko, że stworzył przepisy mówiące o tym, że w każdej gminie, czy wiejskiej, czy miejskiej, musi być powołany zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przy każdym urzędzie gminy, urzędzie miasta taki zespół musi być powołany. I
no bo są różne sytuacje w najróżniejszych częściach
oczywiście
naszego kraju.
Oczywiście.
Ktoś mieszka w małym miasteczku, prawda?
W małym miasteczku, ale też
albo w wielkim mieście.
Albo w wielkim mieście, to są oczywiście duże aglomeracje, tak jak nasze.
I najczęściej w tym małym miasteczku bardzo krępuje się swojej sytuacji.
No bo się dużo osób zna ze sobą, tak? Czy w małej miejscowości.
Natomiast... I dlatego nie zgłasza takiej czy innej sytuacji, a czasem chodzi o to, by nie było tak dramatycznych zdarzeń, sytuacji, że nie zdąży tego zrobić.
No właśnie i tutaj rolą, istotną rolą tych wszystkich instytucji skupionych wokół zespołu jest szeroko rozumiana profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza tym, że mam przyjemność przewodniczenia pracą zespołu na terenie naszego miasta, to też jako przedstawiciel centrum. Centrum jest także jednostką, która ma swoich reprezentantów w zespole interdyscyplinarnym. Ustawodawca założył sobie, że w każdej gminie wiejskiej czy miejskiej taki zespół będzie powołany i on będzie koordynował wszelkie działania na obszarze danej miejscowości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Co pod tym pojęciem rozumiemy?
No właśnie, co konkretnie,
co
panie dyrektorze? Tak, żebyśmy sobie to mogli przedstawić i wyobrazić, i wiedzieć.
I na przykład, szanowni państwo, jeżeli mówimy o takiej szerokiej profilaktyce, mieliśmy w grudniu taką akcję 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć. I tą akcję koordynował zespół interdyscyplinarny, pokazywał treści dotyczące przemocy, co to jest przemoc, kto może zgłosić tą przemoc, które instytucje są zobowiązane do udzielenia wsparcia, założenia niebieskiej karty.
To są takie wskazówki, o których mówiła pani Kamila.
Tak, tak.
Bo po prostu niektórzy sobie z tego zupełnie nie zdają sprawy.
Nie zdają sprawy, a właśnie profilaktyka mówi między innymi, co to jest przemoc, kto jest uprawniony do wdrożenia procedury niebieska karta, jakie są formy przemocy, jak chronić się przed przemocą. Z jednej strony. Z drugiej strony, no oczywiście mamy narzędzie, jakim jest procedura niebieskiej karty. Dużo się w przestrzeni medialnej mówi odnośnie niebieskich kart. Co tu takiego jest ta niebieska karta? Otóż mówiąc najprościej, niebieska karta jest takim podstawowym narzędziem, które ma na celu wspomóc rodzinę dotkniętą kryzysem przemocy poprzez między innymi szereg różnych działań pomocowych ze strony członków grupy roboczej. A grupa robocza jest najczęściej skupiona, czyli to są specjaliści, którzy są bezpośrednio w kontakcie z daną rodziną.
Na przykład ośrodek pomocy.
Na przykład ośrodek pomocy społecznej, u nas jest to MOPR, dzielnicowy, czyli przedstawiciel policji. No i w zależności od potrzeb, jeżeli mamy małe dziecko, czy dziecko w wieku szkolnym, jest to pedagog, czy wychowawca,
psycholog.
Jeżeli jest osoba uzależniona od alkoholu, może być także przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. I to jest grupa osób, która ma na celu pomóc tej rodzinie, tak aby perspektywicznie doszło do zamknięcia tejże procedury w wyniku tego, że na przykład...
Czyli praca z rodziną, tak? Mówiąc krótko?
Praca z rodziną.
Bardziej nadzór, Jak to wygląda od kuchni?
Z praktycznego punktu widzenia możemy powiedzieć, że trochę jedno i drugie. Oczywiście w zdecydowanej większości praca z rodziną, natomiast jednym z zadań naszym jest między innymi monitorowanie środowiska.
No tak,
monitorowanie środowiska.
W zależności od tego, jakiego rodzaju jest to problem.
Raczej skupiamy się tutaj na współpracy, natomiast też zdarzają się sytuacje, w której my, jako przedstawiciele na przykład centrum, w ramach akcji takiego inicjatywy Przyjazne Patrole, to może później pani kierownik jeszcze o tym powie, również staramy się pomagać, ale przede wszystkim przeciwdziałać tym negatywnym skutkom przemocy w stosunku do osób małoletnich. Czyli musimy mieć pewność, że dziecko w domu nie doświadcza przemocy, jego byt nie jest zagrożony, jest pod dobrą, ciepłą opieką ze strony obojga rodziców. I mamy taki na terenie naszego miasta, taki dedykowany już od iluś lat program, projekt pod nazwą Przyjazne Patrole, który ma na celu właśnie zapobiegania, szeroko rozumiana profilaktyka.
Na czym
tam,
polega
gdzie są
ten
małe
projekt?
Dzieci.
Tak, też właśnie.
Dosyć ciekawy, innowatorski projekt w skali kraju, który łączy najważniejsze służby skupione wokół pomocy rodzinom, a tak naprawdę zabezpieczenia dzieci. Projekt Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie realizuje ten projekt wspólnie z Komendą Miejską Policji w Lublinie i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Projekt idzie dwutorowo. W trakcie takich dyżurów, które, co ciekawe, odbywają się w nietypowych porach, ponieważ są to piątki, soboty, czasami niedziele, czyli dni, kiedy instytucje są zazwyczaj zamknięte, kiedy pracownicy socjalni nie pracują, odbywają się dwutorowo w formie monitoringu rodzin zagrożonych przemocą w dużej mierze i interwencji w rodzinach, w których życie i zdrowie dzieci może być zagrożone. I to jest ciekawy i wiele wnoszący projekt, ponieważ w tych rodzinach, szczególnie w których odbywały się interwencje, takie interwencje na zgłoszenie dokładnie dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wielokrotnie było to pierwsze zetknięcie ze służbami pomocowymi, bo od razu urealniam, służby nie wchodzą do takiego domu po to, żeby zabierać dzieci rodzicom, tylko po to, żeby wspomóc tą rodzinę. I mam doświadczenie z tego projektu, które polega na tym, że po takiej interwencji podjętej wspólnie przez służby, rodzice zaczęli inaczej funkcjonować.
To ważne.
Takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście nie będzie to w każdym przypadku. Wielokrotnie potrzeba iluś tam w tej rodzinie interwencji, ale to odwiedzanie domów, ja zawsze mówię, że to jest takie to należy traktować jako wspierające, ponieważ rzadko mamy okazję, że odwiedzi nas i policjant, i pracownik socjalny, i jeszcze psycholog. Przyjdą do nas do domu i mamy szansę porozmawiać o tym, co się dzieje. Bardzo często w trakcie patrolu zadajemy pytanie, w czym możemy pomóc. No, ale kiedy jest interwencja, no to już wtedy tak aż bardzo miło nie jest, ponieważ wchodzimy do domu i zastajemy opiekunów pod wyraźnym wpływem alkoholu i małoletnie dzieci.
I wtedy jest interwencja.
I wtedy jest interwencja. Ale ta interwencja też nie jest po to, żeby skrzywdzić, tylko po to, żeby pomóc i w konsekwencji wprowadzić zmianę w tej rodzinie.
Zabezpieczyć interes małoletniego, tak jakbyśmy już popatrzyli w tym kierunku, aby dziecko czuło się bezpiecznie.
Wracając do zespołu interdyscyplinarnego, tutaj wspominała pani o rodzinie, o zabezpieczeniu dzieci, o wspieraniu młodego pokolenia, czyli w tym zespole bardzo często poza pracownikiem socjalnym jest też nauczyciel, prawda, wychowawca.
W grupie roboczej.
W grupie roboczej.
Bardzo dziękuję, że pani w taki sposób pyta, bo właśnie zależałoby mi
tak,
dzisiaj, żeby po tej audycji nasi słuchacze rozumieli, bo dla nas jest to chleb codzienny. Czym jest zespół interdyscyplinarny, czym jest przemoc, dla naszych słuchaczy na pewno nie. Zespół interdyscyplinarny to jest taka jednostka nadrzędna, przede wszystkim koordynująca, a ta grupa ludzi, którzy pracują stricte z tą rodziną, to jest grupa robocza.
Czyli
to jest mój dzielnicowy, mój pracownik socjalny, mój nauczyciel ze szkoły czy pedagog, mój kurator, Czyli inny specjalista, który jest najbliżej. Dokładnie. Jasne. To nie będzie obcy pracownik socjalny. To będzie pracownik socjalny z mojego rejonu, który odwiedzi mnie w domu albo do mnie zadzwoni, który będzie ze mną w kontakcie. I takich grup roboczych powołanych jest wiele w trakcie trwania roku, ponieważ to są grupy pracujące, dokładnie ta grupa ludzi pracuje nad tematem mojej rodziny.
Czyli bardzo indywidualnie adresowany tak. jest program.
Tak.
No do każdej niebieskiej karty jest powoływana oddzielna grupa robocza. Oczywiście pewnie część z naszych słuchaczy, jeśli gdzieś jest tam w tym temacie, o którym mówimy, może powiedzieć, że a u nas tak nie jest, u nas sam zespół pracuje. Jest taka możliwość. Jeżeli mamy małą gminę, gdzie tych niebieskich kart nie jest dużo, to zespół interdyscyplinarny jako ten koordynujący może jednocześnie sam pracować z daną rodziną.
Pełni rolę grupy roboczej.
Dokładnie
pełni
tak. rolę grupy roboczej, ale tutaj, jeżeli warto od razu tutaj wspomnieć, w nowelizacji przepisów ustawy, która już w tej chwili jest po pierwszym czytaniu w Sejmie, w każdej gminie będzie i zespół, i grupa robocza. Czyli już w przyszłości nie będzie tak, że zespół jest jednocześnie zespołem i grupą roboczą. To się zmieni i w każdej gminie będą musiały być tworzone grupy robocze, w przyszłości diagnostyczno-pomocowe, które będą właśnie składały się z tych przedstawicieli, którzy są najbliżej danej rodziny. Najbliżej danej rodziny, na przykład dzielnicowy kurator, czy pracownik socjalny. Co do zasady, każda niebieska karta, jako to podstawowe narzędzie mające na celu przeciwdziałanie przemocy, powoduje, że jest tworzona odrębna grupa robocza. Co prawda zdarzają się takie sytuacje, w której w jednym roku kalendarzowym, gdzie w jednej rodzinie mamy więcej niż jedną niebieskich kart, to wtedy jest możliwość, żeby już jedna grupa robocza pracowała z tą rodziną, mimo że tych niebieskich kart mamy więcej niż jedną. Ale co do zasady, jeżeli mamy 10 niebieskich kart, które dotyczą 10 różnych rodzin, będzie powołanych 10 różnych grup roboczych, które bezpośrednio będą pracowały z daną rodziną.
To myślę, że w temacie grup roboczych już mniej więcej się orientujemy, ale ciągle nie orientujemy się, co to jest ta karta,
no
co to jest ta procedura niebieskiej karty.
Państwa,
tak. I kto to w ogóle zakłada, skąd to się bierze, czy to się pobiera jakiś formularz,
bardzo
czy się wypisuje.
Wyjaśnić
no
to naszym słuchaczom.
I tu mamy zasady, które mówią, jakie służby i kto jest powołany do wszczynania takiej procedury.
Ktoś
nasi klienci też o to bardzo często pytają. Może to zgłosić osoba doświadczona. No osoba stosująca przemoc nie zgłosi, bo nie ma w tym żadnego interesu. Może zgłosić też świadek. Karty mogą być zgłaszane anonimowo, nie podpisujemy. Więc tak naprawdę osoba stosująca przemoc może nigdy się nie dowiedzieć, kto ujawnił sprawę przemocy w tej rodzinie. Albo podejrzenie przede wszystkim, bo mówimy tu przede wszystkim o podejrzeniu.
No to jest informacja niejawna, bo warto
dokładnie. To są takie rzeczy jasne, tak. dla nas oczywiste, ale niech słuchacze wiedzą, że jest to stosunkowo bezpieczna procedura. Procedura, która nie musi nieść żadnych skutków prawnych. To jest, ja zawsze mówię, to jest delikatna procedura, która przerywa to zaklęte koło i, i rozpoczyna pewien proces zmiany na lepsze.
I daje szansę.
I kto nam może, mówiąc już bardzo wprost, kto nam może, jeżeli ja poczułam, usłyszałam, zrozumiałam, że doświadczam przemocy ze strony mojego partnera, co mogę zrobić? Mogę udać się na najbliższy komisariat i poprosić o założenie, o wszczęcie procedury. Czyli policja jest podmiotem uprawnionym do wszczęcia. Jeżeli bliżej mi jest do mojego pracownika socjalnego w sekcji pracy socjalnej na mojej dzielnicy, udam się do pracownika socjalnego, poproszę, też założę. Pracownicy oświaty, czyli nauczyciele, pedagodzy. Mój lekarz, do którego chodzę, jest też zobligowany do założenia wszczęcia procedury. Dodatkowo lekarz z ustawy ma jeszcze dodatkowe kompetencje wystawienia zaświadczenia bezpłatnego o
obdukcji lekarskiej.
To nawet nie do końca obdukcją jest, ale jest to zaświadczeniem, które mówi, że widzę zasinienie, widzę ślady duszenia, nie daj Boże, czy widzę jakieś otarcia na skórka i to zaświadczenie może być potem przydatne.
Bezpłatnie, bo też
łatwo
powiedzieć.
Jest bardzo łatwe do uzyskania druk tego zaświadczenia. Formularz jest w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych również są uprawnieni. Jeśli mówimy o pracownikach ochrony zdrowia, czyli lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, położna, która ma z nami kontakt, może taką procedurę wszcząć. Także tych podmiotów jest katalog zamknięty, które mogą, ale jest dosyć szeroki. Więc stosunkowo łatwo. My w centrum też zakładamy, wszczynamy te procedury, choć w skali roku nie jest ich bardzo dużo, dlatego, że ja mam taką teorię, że zazwyczaj klienci, którzy trafią do nas, mieli już kontakt z pracownikiem socjalnym lub ze swoim dzielnicowym, bo przemoc to zdarza się, że jest to jednorazowe zdarzenie, ale raczej trafiają do nas osoby, które wielokrotnie od lat doświadczają przemocy. I one już w swojej historii spotkały się z pracownikiem socjalnym czy z dzielnicowym i ta procedura już została wszczęta. Ale jeśli ktoś potrzebuje, to jak najbardziej w Centrum Interwencji Kryzysowej też tą procedurę uruchamiamy.
Wy także dla tych, którzy doświadczają przemocy, prowadzicie państwo i przygotowujecie najróżniejsze formy terapii, wsparcia. I może o tym warto jeszcze powiedzieć dzisiaj.
Pracujemy przede wszystkim w kontakcie indywidualnym, czyli zapraszamy każdego do zgłoszenia się do centrum. My wtedy i pomagamy zrozumieć tą przemoc i pomagamy sobie w niej z nią radzić, na przykład chociażby tworząc plan bezpieczeństwa. To są takie, każdy swoimi sposobami jakoś sobie radzi, ale tak naprawdę są zasady, które pomogą zabezpieczyć i osobę doświadczającą i jej dzieci. Pracujemy też grupowo.
Tu warto wspomnieć także o tym mieszkaniu, o którym pan dyrektor na początku naszego spotkania dziś wspomniał.
To tak jak też mówiliśmy, nawet, szanowni państwo, w ramach tej procedury Niebieska Karta, o której tu i teraz mówimy, jest możliwość, aby ofiara przemocy w rodzinie, w przyszłości będziemy mówili przemocy domowej, mogła znaleźć bezpieczne schronienie, na przykład u nas, jeżeli musiała opuścić swój dom, swoje mieszkanie, będąc ofiarą przemocy w rodzinie. Co prawda te przepisy zmieniają się, mamy dzisiaj taki wachlarz też przepisów, gdzie policja czy żandarmeria wojskowa może takie środki przymusu w stosunku do sprawcy wydać, niemniej jednak my prowadzimy takie mieszkanie, takie pokoje w mieszkaniu interwencyjnym, gdzie każda osoba, czy to będąca właśnie w kryzysie związanym z przemocą, czy osoba, która utraci dach nad głową w wyniku, nie wiem, katastrofy budowlanej, gdzie w ostatnim roku mieliśmy kilka takich sytuacji, może mieć bezpieczne schronienie u nas w tym przeciągu do 3 miesięcy, bo o tym mówi pojęcie interwencji kryzysowej.
Ja a propos tego planu, o którym, przepraszam, weszłam w słowo, przed chwilą mówiła pani kierownik, to jest ogromnie ważne, prawda? Taka świadomość miejsca, w którym mogę się znaleźć.
To jest bardzo przemyślane działanie, ponieważ jeżeli ktoś znajdzie schronienie w naszym mieszkaniu, to też zobowiązuje się do bardzo aktywnej współpracy z nami. Bo to nie jest schronienie po to, żeby przeczekać 3 miesiące, tylko żeby bardzo aktywnie działać na rzecz zmiany swojej sytuacji i wyjścia z kryzysu. Wtedy właśnie i nasi psychologowie, i prawnicy pracują razem z tym klientem nad wyjściem z tej sytuacji, nad zmianą. I przez ten pobyt u nas jest to możliwe w takiej intensywnej formie, zarówno dotyczące osób dorosłych, jak i dzieci, więc mamy to jakoś tak poukładane. Ważne jest, żeby pracując w centrum, no interwencja kryzysowa tym się charakteryzuje, że to są działania krótkoterminowe, ale intensywne.
A później, gdyby trzeba było jeszcze udzielać wsparcia, bo to są najróżniejsze przyczyny, już nie będziemy mieć czasu, żeby analizować te różne jakby przestrzenie, na których państwo działacie, ale no choćby wspomniana kwestia jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa, czy terapii psychologicznej, czy pracy w ramach wspierania osób uzależnionych, czy DDA, czy współuzależnionych i cała lista w tym krótkim czasie, o którym pani kierownik mówi. Jeśli pozostaje konieczność, czy widzą państwo zasadność kontynuowania terapii, czy jakiejś innej formy wsparcia, to rozumiem, kierujecie do odpowiednich
Kierujemy
miejsc.
Albo kontynuujemy. Tak naprawdę mamy takie możliwości, żeby po etapie interwencji, stricte interwencji kryzysowej, prowadzić klienta jeszcze w kontakcie takim wsparciowym, ponieważ jeżeli rozpoczął pewne działania, jeżeli jest w toku, to do zamknięcia nie będziemy ich przerywać. Bardzo często te kwestie prawne trwają długo i jeżeli już współpracują klienci z naszymi prawnikami, to zazwyczaj trwa to od kilku do kilkunastu miesięcy. Tak szacowaliśmy, że często sprawy związane z przemocą to jest około rok czasu. Tutaj trzeba się nastawić raczej długofalowo na te działania. Ale to już nie będzie wtedy kontakt taki bardzo intensywny, tylko rozluźniający, ponieważ my prowadzimy każdego klienta do samodzielności, nie do uwikłania, zlepienia z nami i kolejnej przemocy po to, że dlatego, że nie jest w stanie podejmować samodzielnych decyzji.
Właśnie, my
wyprowadzamy do samodzielności.
Do wprowadzenia jakby kolejnej przemocy. Mocy, bo w momencie, kiedy taki pacjent, czy jak państwo mówią klient, idzie ścieżką absolutnie idealnie wytyczoną i nie ma czasu ani możliwości podejmowania własnych decyzji, czy własnego spojrzenia, to też jest swoistego rodzaju przemoc.
Oczywiście, że tak. I jesteśmy na to wyczuleni, dlatego chcemy, żeby nasi klienci odzyskiwali swoją moc. Moc, którą zabierają im sprawcy, którzy przez lata wmawiają im, że nie są zdolni do podejmowania samodzielnych decyzji, do samostanowienia, a my jesteśmy tylko wsparciem, takim towarzyszem przez krótki okres wyjścia z tego kryzysu do samodzielności i do nowej jakości życia. Miejmy nadzieję do lepszego.
Chciałoby się powiedzieć, to puenta naszej dzisiejszej rozmowy, ale zanim się pożegnamy, to poproszę, abyśmy choćby w telegraficznym skrócie przypomnieli te najistotniejsze jakby punkty naszego dzisiejszego spotkania. Po pierwsze, numer telefonu do Centrum Interwencji Kryzysowej, który jest numerem dostępnym dla wszystkich i który także jest swoistym numerem informacyjnym. Jeśli mamy wątpliwości, w jakiej formie oczekujemy na pomoc, co nam doskwiera, co jest tym naszym problemem, warto zadzwonić, tam siedzi życzliwa osoba przy tej słuchawce, wysłucha, podpowie i umówi na spotkanie.
Zdecydowanie tak, potwierdzam z pełną stanowczością. Ten pierwszy telefon ma ogromne znaczenie i nasi specjaliści też o tym wiedzą, więc spotkacie się państwo tam z życzliwym przyjęciem. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 rano do 19 pod numerem telefonu 81 466 55 46 czekają pracownicy pierwszego kontaktu po to, żeby odbyć tą bardzo ważną pierwszą rozmowę, która zaczyna zmianę.
A kiedy dzieje się coś nieprzewidywalnego, coś trudnego, dramatycznego, niezależnie od tego, jaka to jest pora, jeśli to jest środek nocy, także jest możliwość, aby skontaktować się i szukać wsparcia, pomocy i zrobić to należy natychmiast.
Wtedy wybieramy numer 733 588 900. Niezależnie od pory dnia i nocy.
Warto także zapamiętać ten numer. Można również odwiedzić punkt, podkreślali państwo, jest to punkt na zasadzie swoistego pogotowia, w którym przez całą dobę dyżuruje psycholog.
Punkt mieści się w Lublinie przy ulicy Północnej 125 i potwierdzam, czynny jest przez całą dobę, przez cały rok.
Co jeszcze chcielibyście zostawić w pamięci naszych słuchaczy?
Do tych adresów, które tutaj podała jeszcze pani Kamila, dodałbym jeszcze jeden adres. Adres siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Mieścimy się w Lublinie przy ulicy Głębokiej 11. Jeśli mogę, to podam numer telefonu. 466 54 86. I tutaj w tym przypadku zachęcam wszystkich, a w tym przypadku mieszkańców naszego miasta, aby mając wątpliwości, mając wiedzę, obawiając się, czy nie jesteśmy już ofiarą może przemocy w rodzinie, aby skontaktować się z nami, podpowiemy, powiemy, co można zrobić, co trzeba zrobić i przede wszystkim mając tą informację, wdrożymy procedurę Niebieska Karta jako podstawowe narzędzie, narzędzie interwencyjne mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Przede wszystkim zaapelować. Jeżeli mamy choćby ten cień wątpliwości, że jesteśmy w kryzysie, możemy doświadczać kryzysu, albo nasi bliscy doświadczają, a nie identyfikując się z tym, może są małe dzieci w rodzinie, albo słyszymy jakieś głosy niepokojące, które mogą świadczyć, że w danej rodzinie może dochodzić do przemocy, warto z nami się skontaktować. Nawet jeżeli się okaże, już potem przy rozpoznaniu danej sytuacji, a jeżeli mówilibyśmy o przemocy, że nie jest to przemoc, być może na przykład małe dziecko płacze, bo choćby ma kolkę, tak jak tutaj niejednokrotnie się już z tym spotykaliśmy, to i tak będzie taka interwencja podjęta. Lepiej jest zapobiegać. Lepiej zapobiegać, warto o tym pamiętać, a my takiego wsparcia tutaj udzielamy. No i jeszcze mogę powiedzieć w ten sposób, szanowni państwo, pani redaktor. Przemoc niejedno ma imię i przemoc pozostawia ślady w naszym życiu długofalowe. My często nie widzimy tej przemocy, bo nie zawsze przemoc jest tą przemocą fizyczną. Nie pamiętamy o tym, że przemoc fizyczna, którą widzimy, jest tą dominującą. Nie, dzisiaj mamy dominację przemocy psychicznej, a tej nie widać na pierwszy rzut oka. I tym się często kierujemy w naszej codziennej pracy. Nie wszystkie te formy przemocy są widoczne, co nie znaczy, że jej nie ma.
Dziękuję, panie dyrektorze. Cóż, ważne, aby takich sytuacji, kiedy wprowadza się niebieską kartę, zakłada ją, było jak najmniej. Natomiast jeśli sytuacja jest groźna, dramatyczna, nie należy odkładać w tej chwili ani o sekundę. Pani Kamila Murat-Rycek, psychoterapeuta, a także przede wszystkim kierownik Zespołu Psychologów Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie i pan Adam Mołdoch, zastępca dyrektora Centrum Interwencji, jednocześnie przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Procedury Niebieskie Karty, byli dziś państwa i naszymi gośćmi. Dziękuję serdecznie za udział w programie.
Dziękujemy, życzymy pomyślności w 2023 roku wszystkim naszym słuchaczom, słuchaczom Polskiego Radia Lublin.
Dziękujemy i pozostajemy do państwa dyspozycji w sytuacji, kiedy będziecie tego potrzebowali.
Nie tylko w sprawach przemocy, także w każdej innej sprawie związanej z kryzysem, a tych kryzysów dotyka nas wiele, więc pamiętajcie państwo, Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie po prostu jest do państwa dyspozycji. Dziękujemy.